jest napisane w Księdze Daniela, w drugim rozdziale, że Bóg zmienia czasy i pory. On zmienia czasy i pory. Chciałbym dzisiaj mówić coś na temat właśnie czasów. Tak, przyglądamy się tym czasom, w którym żyjemy, czasem z niepokojem, czasem z radością. Okazuje się, że to Bóg jest ten, który zmienia czasy i pory. I że tak wszystko ma, co dzieje się na tej ziemi, przyczynę w Bogu naszym. Różnie patrzymy na te czasy, które mamy w tej chwili. Lubimy ponarzekać, powiedzieć, kiedyś tak nie było, a dzisiaj co się dzieje, co się robi. Oj, szkoda gadać. Myślę, że spotkaliście się nie jeden raz z tego typu stwierdzeniami. I chciałbym wam powiedzieć, że takim dyżurnym tematem, jeśli chodzi o wspominanie dawnych czasów, jakie to one były, to takim właśnie tematem, na którym skupia się ta mowa, to jest młodzież. A, to kiedyś młodzież była inna, ale dzisiaj co z nich wyrośli? Bracia i siostry, dzisiaj mówię o czasach i porach, dlatego chciałbym wam powiedzieć, jak w dawnych czasach myślano o młodzieży. Na młodzież narzekano już w Babilonii 3,5 tysiąca lat temu. Młodzież ma dziś zepsute serca, jest zła i leniwa, nie będzie w stanie obronić naszej kultury. 2400 lat temu Sokrates ubolewał. Nasza młodzież jest przywiązana do luksusów. Młodzi ludzie zostali źle wychowani. Szydzą sobie z autorytetów, nie powstają na widok starszych. 1000 lat temu młodzież nie była ani trochę lepsza. Francuski kaznodzieja Piotr Eremita wyliczał. Nasza młodzież nie myśli dzisiaj o niczym. Zajmuje się tylko sobą, nie ma uszanowania dla rodziców i starszych. Młodzi nie mają w sobie żadnej pokory, wypowiadają się tak, jakby wszystko wiedzieli, wszystko to, co my starsi uważamy za ważne. Oni nazywają głupim. Nasze dziewczęta są próżne, nieroztropne oraz lubieżne. Nie zwracają uwagi na to, co mówią, jak się ubierają i jak żyją. Czy wystarczy już? Wystarczy. Też tak myślę, bracia i siostry. Także to jest trudny temat. Czasy i pory. Co byśmy powiedzieli? Ja też sam często o tym mówię, że zresztą tutaj nie jeden raz to powtarzam w zborze, że 50 lat temu to by taka rzecz była nie do pomyślenia. No ale mamy czasy takie, jakie mamy. I przychodzi nam w tych czasach żyć i w tych czasach się też odnieść do Słowa Bożego, które zostało napisane w zupełnie innych czasach, zupełnie w innych warunkach kulturowych, zupełnie w innym rejonie świata. To są pewne trudne zagadnienia, na które dzisiaj chciałbym choć troszeczkę odpowiedzieć, choć troszeczkę rozjaśnić te sprawy. Moi drodzy, historycznie chrześcijaństwo bez wątpienia wyrasta z kultury semickiej. Jak wiecie, Pan Jezus, nawet matka Pana Jezusa, uczniowie, znajomi, którzy go otaczali, to byli wszyscy Semici. On obracał się w pewnym kręgu kulturowym. I on też wyrażał się, mówiąc do nich, w taki sposób, jak to w tym czasie, w tej kulturze było zrozumiałe. On chciał dotrzeć, dlatego posługiwał się bardzo prostymi semickimi zwrotami, które były wtedy w powszechnym użyciu. Zarówno Pan Jezus, jak i apostołowie, będąc Żydami, niejako sobą, chcąc czy nie chcąc, nieśli ten punkt widzenia semicki, ten punkt kultury semickiej. Żydowskiego pochodzenia były sposoby funkcjonowania pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. W ogóle uważa się, że Ewangelia Mateusza została napisana w języku semickim, w języku aramejskim albo hebrajskim. Natomiast do naszych czasów nie zachowała się żadna kopia, żaden odpis w tym języku. Najstarszą Ewangelię, jaką znamy, jaka jest zapisana, to jest Ewangelia Jana i z Ewangelii Jana dzisiaj dysponujemy malutkim fragmencikiem tej Ewangelii, która jest zapisana w języku greckim. W ogóle Nowy Testament nie jest zapisany po hebrajsku. Nie jest zapisany po aramejsku. Nowy Testament jest zapisany w języku greckim. A przecież apostołowie byli Żydami, byli Semitami. A więc to już sprawia pewną trudność. Do żydowskich koncepcji nawiązywała też nauka apostolska, która była głoszona przez apostołów. Patrząc na to wszystko, możemy się zastanawiać, jaki dzisiaj wpływ jest tej kultury, która nas otacza. To nie jest kultura semicka. To nie jest starożytna grecka kultura. A dzisiaj musimy odnieść Pisma Święte do tej kultury, do tych czasów, w których żyjemy. I to nastręcza pewnych trudności. Trudności interpretacji. Właściwej interpretacji tekstu biblijnego. Proces odchodzenia chrześcijaństwa od semickich korzeni rozpoczął się bardzo wcześnie. Pierwsze ślady tych przemian widzimy już w połowie pierwszego wieku. Ich wyrazem mogą być wczesne, mieszane wspólnoty. Mamy już tą sprawę utrudnioną, ponieważ te kościoły, te zbory, które powstały na początku, to one nie były czysto żydowskie. Te zbory, może poza zborem w Jerozolimie, to były zbory, w których byli również poganie, którzy się nawracali. Było wielu Greków. Tak pomyślcie sobie, parę lat wcześniej, czy słyszeliście u nas na nabożeństwie, żeby ktoś się modlił po ukraińsku? No raczej nam się nie wydawało, że też tu w naszym zborze ludzie się będą modlić po ukraińsku. A dzisiaj jest to normalne. Ja dziękuję Bogu za siostrę Nelę, dziękuję Bogu za siostrę Tatianę, za wszystkie jej dzieci. Chwała Bogu, że możemy razem być tutaj. Pomimo tego, że troszkę Polacy się różnią, ale to troszkę się różnią od Ukraińców. Bracia i siostry, to samo było tam w kościele. Byli Żydzi, ortodoksyjnie myślący na temat tych spraw wiary, i byli Grecy, którzy reprezentowali pewną myśl, która wcale nie była myślą semicką. I już na początku mamy opisane w Dziejach Apostolskich pewne zdarzenie, które wydaje się tą sprawę zauważać. 6 rozdział Dziejów Apostolskich. Problem z zaniedbywaniem wdów. Jakich wdów? Helenistów. Helenistci. Kto to był? W zborze, w Jerozolimie. Heleniści. To byli Żydzi, którzy zostali zhelenizowani, którzy posługiwali się na co dzień językiem greckim i którzy wzrastali pośród tej kultury greckiej. I ten, można by powiedzieć, problem nabrzmiewał. I oto w Antiochii nagle myśl semicka z tą myślą grecką zaczęły się ścierać. I doszło do takiego kryzysu, można by powiedzieć, na początku w Kościele. Chodziło o to, jak powinni zachowywać się poganie, którzy się nawracają, którzy przyjmują Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Jak oni mają się zachowywać? Jak oni mają wierzyć? Jakie przykazania mają przestrzegać? Czy zakon, czy też nie? I oto nagle pojawia się problem Grecy, poganie, inna kultura. Nagle w całym tym obrębie tych ludzi, którzy zaczynają się zgromadzać w zborach, zaczyna wrzeć. I dochodzi do tego, że z Antiochii musi się udać delegacja do apostołów, do zboru jerozolimskiego. I to jest duży problem, który trzeba rozwiązać. Czy nakazać im przestrzegać tych przykazań, które przestrzegają Żydzi, czy też nie? I zachowała się odpowiedź. List, który został wysłany z Jerozolimy do Antiochii, jak powinni postępować chrześcijanie, którzy wywodzą się z pogan. To jest Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 29 werset. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom i od krwi, od tego, co udyszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. A więc zostały jakieś kryteria postanowione, ustanowione, jakie należy zachowywać, będąc chrześcijaninem. A więc powstrzymywać się od składania bożkom, demonom, chwał, ofiar, czczenia ich. Od krwi, od tego, co uduszone, i od niemoralności, od przeteczeństwa, tam jest to słowo pornea, od nierządu w naszym tłumaczeniu. I apostołowie piszą, dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego. bywajcie zdrowi. To jest wszystko, co mamy wam do powiedzenia. Żydzi mieli do powiedzenia, pamiętacie ile? 613 nakazów i zakazów. Tymczasem z Jerozolimy przychodzi odpowiedź, w której ledwie 4 nakazy możemy znaleźć. Dużo to czy mało? No w porównaniu z tym, co było w zakonie, to niewiele. Nie tylko język przekazu, ale również sposoby interpretacji ksiąg świętych oraz narzędzia ewangelizacji z czasem stawały się coraz bardziej greckie. I mamy taką historię, kiedy Paweł apostoł przybywa do Jerozolimy i jest aresztowany. Jest aresztowany przez rzymskiego żołnierza, który zaczyna rozmawiać z nim. I ten rzymski żołnierz jest bardzo zdziwiony, że on, Paweł apostoł, mówi po grecku. 21 rozdział Dziejów Apostolskich, 37 wiersz. A Paweł, gdy miał być wprowadzony do twierdzy, rzekł do dowódcy: czy wolno mi mówić do ciebie? A on rzekł: umiesz mówić po grecku? I kiedy pozwolono Pawłowi przemawiać w końcu do tłumu, to czytamy w wierszu 40, a gdy ten pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, skinął ręką na lud, a gdy nastało wielkie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim. A więc widzimy, że w Jerozolimie posługiwano się 2 językami przynajmniej, a najprawdopodobniej 3. Niedawno odkryto, archeolodzy odkryli w Jerozolimie napis, który był nad wejściem do synagogi. Ku ogromnemu zaskoczeniu w Jerozolimie, w synagodze, napis tym, którzy wchodzili, był po grecku. Coś niesamowitego. W Jerozolimie nad synagogą napis w języku greckim. Teraz rozumiemy, co to znaczy heleniści w zborze jerozolimskim. A więc język hebrajski był obecny w czasach apostolskich w Jerozolimie. Język grecki był obecny w Jerozolimie również w tamtych czasach. Również uważano, używano języka aramejskiego. A więc to był świat tych kultur, tych języków, które się przenikały. Z czasem chrześcijaństwo skorzystało z zaproszenia Akademii Platońskiej i nigdy jej do końca nie opuściło. Ta myśl filozofów greckich, zwłaszcza Platona, miała bardzo duże znaczenie dla Kościoła w następnych wiekach, kiedy Kościół się rozrastał, kiedy się powiększał, kiedy coraz to więcej ludzi do niego przychodziło. Wielu było pod wpływem kultury greckiej, tych, którzy przychodzili do zborów w tamtych czasach. I ta myśl platońska zaczęła wchodzić również do Kościoła. W ogóle wiele spraw, wiele zagadnień dotyczących spraw duchowych Grecy mieli podobny punkt widzenia jak chrześcijanie. Dlatego było w taki sposób dość łatwy podążać za tymi filozofami greckimi, takimi jak, powiedzmy, Platon, Arystoteles. Starożytni Grecy, Platon, uważali że człowiek ma w sobie odrobinę Boga. Taką malutką cząsteczkę boskości, którą nazywali duszą. I Grecy uważali, że wszyscy będą zbawieni, ponieważ Bóg, stwarzając, obdarzając taką częścią boską człowieka, jaką jest dusza, nie można tej duszy zniszczyć, bo Bóg jest wieczny, a więc nie można też zniszczyć człowieka jako duszy. I stąd zaczęła się pojawiać nauka w Kościele wśród chrześcijan o tym, że wszyscy ludzie będą zbawieni, że Bóg jest dobry i On nikogo nie będzie karał. I do dzisiaj echa tej nauki są obecne w Kościele. One się pojawiają w różnych denominacjach. I co jakiś czas ktoś głosi, że Bóg nie pozwoli na piekło, że Bóg nie pozwoli na anihilację duszy ludzkiej. Ale Jezus mówi, bójcie się raczej tego, który może zatracić duszę. Więc tutaj są pewne zagrożenia, które niesie kultura, w które wchodzi chrześcijaństwo. Zagrożenia, w które my wchodzimy również dzisiaj jako wierzący ludzie. Te ideologie, które nas dzisiaj otaczają w XXI wieku, to też jest pewne zagrożenie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Czym jest chrześcijaństwo dzisiaj? Promocją nauki Jezusa czy Platona? Czy jest możliwy powrót do semickich korzeni? Możemy dzisiaj głośno się zastanawiać, próbować odpowiedzieć na te pytania. Odpowiedzi nie są wcale takie proste. A może chrześcijaństwo w swojej naturze posiada niezwykłą umiejętność adoptowania się do kultur. Dlatego niektórzy mówią, że powinniśmy jak najwięcej z tej kultury nas otaczającej zaczerpnąć również do Kościoła i być bardziej zrozumiałymi przez innych, którzy później może przystąpią do tego Kościoła. Moi drodzy, kultura zdominowała widzenie rzeczywistości. I ludzie przebywający w danej kulturze jakiś dłuższy czas nabierają nawyków. Nawyków będących w tej kulturze. I zaczynają chcący czy niechcący czasami tak żyć. I to dla nas jest zagrożenie. A więc czy ten potencjał kulturowy należy wykorzystać w Kościele, czy zupełnie się od niego oddzielić i odżegnać i powiedzieć, my z tym nic nie chcemy mieć wspólnego? Dzisiaj żyjemy w czasach postmodernistycznego chrześcijaństwa. Żyjemy na przełomie wieków, a w zasadzie już na początku wieku XXI. Co to znaczy być chrześcijaninem dzisiaj, w skomplikowanym świecie początku XXI wieku? Jakie są zagrożenia? Jak my mamy się zachowywać w stosunku do tego, co nas otacza? Bracia i siostry, ta kultura i ta ideologia, która dzisiaj obowiązuje, jeśli chodzi o poprawność polityczną, przynajmniej w Unii Europejskiej, czy na Zachodzie, tak zwanym Zachodzie, do którego my tak bardzo chętnie chcemy się upodabniać. Rozumiem, że przez lata tej niewoli komunistycznej tutaj w naszym kraju to była wielka tęsknota, żeby nastąpiła jakaś odmiana. I ona przyszła. Ale przyniosła ze sobą, oprócz wolności, też i zniewolenia. I dzisiaj, bracia i siostry, głosi się zupełnie inne ideologie niż te, które kiedyś głoszono. Mówiono, że Europa jest oparta na fundamentach chrześcijaństwa. Dzisiaj już tak nie można powiedzieć. Ten świat, w którym jest osadzona Biblia, to zupełnie inny świat kulturowo niż ten, w którym my dzisiaj żyjemy. W ogóle spójrzcie na rolę kobiet przez pryzmat Biblii. Zobaczcie, że ten świat, świat zwłaszcza Starego Testamentu, ale też i Nowego, to jest świat mężczyzn. Mężczyźni dominowali nad kobietami w tamtych czasach. Pater familii, to był ojciec rodziny. I jak on postanowił coś, to nie było mowy o zmianie tej decyzji. To była tak mocna pozycja w rodzinie. Dzisiaj rola kobiet w naszym społeczeństwie jest zupełnie inna. Dzisiaj kobiety są we wszystkich dziedzinach życia obecne. Kiedyś, w tamtych dawnych kulturach, kulturach ubiegłych wieków, rola kobiet była niewielka. Natomiast dzisiaj próbuje się tą rolę kobiet uwypuklić. Nawet w kościołach robi się to, żeby pokazać, że my jesteśmy pluralistyczni, że my traktujemy na równi, jeśli chodzi o stanowiska kobiety i mężczyzn. Choć apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: kobiecie nie pozwalam nauczać. A dzisiaj używa się różnych wytrychów, żeby wytłumaczyć, że to jednak trochę jest inaczej, niż apostoł napisał albo chciał napisać. Bracia i siostry, zostawmy temat kobiet. Popatrzmy, co się dzieje w społeczeństwie. Plaga rozwodów, która również chodzi do kościoła. Masa ludzi rozwodzi się. To jest bardzo bolesne, zwłaszcza w społeczności, kiedy patrzymy na nauczanie biblijne, to człowiek jest stworzony do miłości, żeby kochał jeden drugiego. Ale dzisiaj wystarczy czasem jakiś błahy powód i już ja mam swoje życie, ty masz swoje życie, najlepiej rozejdźmy się. I wielu ludzi w kulturalny sposób, można by tak powiedzieć, rozchodzi. Tymczasem w Biblii pisze, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. Pojawiła się również ideologia LGBT. Ona mówi o zrównaniu tych wszystkich inności, różności, jeśli chodzi o płciowość człowieka. Ja nie będę się w te rzeczy dzisiaj tutaj zagłębiał, ale ta ideologia LGBT w wielu miejscach stoi w sprzeczności z nauczaniem biblijnym. I o tym też musimy pamiętać w naszych czasach. Niedawno na jednym z obozów Oazy księża, chcąc w jakiś taki sposób spektakularny pokazać związanie grzechem człowieka, kazali powiązać nogi, ręce, co niektórym uczestnikom tej oazowej konferencji. No i dowiedzieli się o tym ci wszyscy lewicujący obrońcy praw człowieka i oddali sprawę gdzieś tam do sądu, że ci ludzie zostali zniewoleni tam na tym obozie tej oazy przez to, że ich swobody zostały pomniejszone przez to, że zostali w pewnym momencie związani. I czegoś takiego nie może dzisiaj być. Bracia i siostry, to by mnie nie zdziwiło, ale zdziwiło mnie co innego. W ubiegłym tygodniu przeczytałem w gazecie, że wiceminister sprawiedliwości w naszym rządzie oddał sprawę do sądu za to, że jego prawa jako chrześcijanina są deprecjonowane przez takie formy protestu, jakie składa ta lewicowa organizacja, która oddała do sądu tą sprawę dotyczącą związania nóg i rąk na tym obozie oazy. Pomyślałem parę lat temu, nie do pomyślenia w Polsce, żeby Kościół katolicki był tak prześladowany, że aż musi szukać sprawiedliwości w sądzie. Co my mamy robić w tych czasach? Minister napisał pozew do sądu. Co my mamy robić w naszych czasach? Jak ma wyglądać nasze chrześcijaństwo? Czym powinniśmy się kierować? No patrząc na Biblię, patrząc na zbór w Antiochii, odpowiedź jest prosta. Napisać list do apostołów, do Jerozolimy. Niech się wypowiedzą na dany temat i będziemy wiedzieć wszystko. Tylko trudność polega na tym, że ostatni z apostołów, Jan, zmarł około 100 roku i nie ma do kogo napisać. Trudno jest odpowiedź. My też, kiedy otwieramy Biblię, musimy mieć też świadomość tego, że trudność polega na tym, że do dzisiaj zachowały się fragmenty, jakaś część tych pism, które były w obiegu w Kościele, kiedy jeszcze nie ustanowiono kanonu Pisma Świętego. W ogóle, patrząc na przykład na listy apostoła Pawła do Koryntian, to mamy listów 2. Ale jak zaczynamy czytać te listy, to tam między wierszami możemy wyczytać, że jeszcze oprócz tych 2 listów było prawdopodobnie, przynajmniej 2 jeszcze były listy, oprócz tych 2, które mamy w Biblii. A może ich było 5 albo więcej. Nie wszystkie się zachowały. I my nie mamy obrazu tych wszystkich spraw, o których dyskutowano tam w tamtych czasach. My mamy jakieś takie informacje, moglibyśmy powiedzieć, szczątkowe. Może to za mocno powiedziałem, ale chodzi mi o to, że nie wszystko wiemy. Nie wszystko się zachowało z tamtych czasów. Te pisma, którymi dysponujemy, to są kopie kopii, które zrobiono kiedyś. Chwała Bogu, że one się zachowały. Niektórzy mówią, no archeologia może coś poradzi. Ktoś powiedział, że archeologia to jest grzebanie po śmietnikach. Część jest prawdy w tym stwierdzeniu, bo rzeczywiście archeolodzy często, kiedy mają wykopaliska, to odsłaniają jakieś gruzowiska, jakieś śmietniska, gdzie ludzie wyrzucali rzeczy, które były im już wtedy niepotrzebne. I oni to wyciągają i na podstawie tych różnych naczyń, rozmaitej biżuterii, próbują uzupełnić te teksty historyczne, które my znamy. Archeologia bez historii niewiele zdziała. Ona może jakieś dzieło historyczne uzupełnić, wyjaśnić czasem niektóre sprawy, ale nic więcej. Ale wracając do tematu, pora już powoli kończyć. Refleksje dzisiaj płynące z tych naszych rozważań, to myślę, że zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że referencje kulturowe różnią się od dzisiejszych. To, co było wtedy, w dawnych wiekach, różni się od tego, co jest dzisiaj. I my musimy, żyjąc w tych czasach, odnieść się do tego wszystkiego. I to najlepiej na podstawie Słowa Bożego. Dlatego patrząc na tą sprawę, na to zagadnienie, chciałem dzisiaj wam to w jakiś sposób przybliżyć, pokazać, jak to wygląda wszystko dokładnie. Natomiast temat dzisiejszego kazania, zmiana czasów, zmiana myślenia, rozpocząłem ten temat od przeczytania Słowa Bożego, które jest zapisane w Księdze Daniela w 2 rozdziale w 21 wersecie. Bóg zmienia czasy i pory. Tam jest napisane. Musimy mieć świadomość tego, że nad całym tym światem, pomimo całego chaosu, chaosu informacyjnego, chaosu ideologicznego, nad tym wszechświatem jest ktoś, kto tym wszystkim rządzi, kto ma władzę i moc i chwałę. Tym kimś jest jedyny święty Bóg. Chcąc zakończyć te dzisiejsze rozważania, chciałbym je zakończyć przeczytaniem tekstu, który jest zapisany w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jedni drugich, co też czynicie. I też ja się chcę do tego ostatniego wersetu dołączyć i powiedzieć, bracia i siostry, chcemy się budować, chcemy zwracać uwagę jedni drugim na ważne rzeczy, chcemy też to, aby chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w naszym mieście, Także też myślimy o tych, którzy giną, aby im przynieść słowo zbawienia. Bóg jest wielki. On ustanawia czasy, pory. Cały wszechświat, łącznie z ziemią i z nami, do Niego należy. Niech Mu będzie chwała na wieki wieków. Amen.